Nie wiem, kto tu bardziej obraża mundur. Czy pani rzecznik taką postawą, czy ja, krytykując postawę pani rzecznik? Ilość samobójstw wśród mężczyzn jest dużo większa niż wśród kobiet, spowodowanych depresją. Więc uznałem, że kto jak nie ja, między innymi, nie powinien spróbować trochę odczarować ten temat. Gram też amatorsko w hokeja, za ten hokej się wziąłem trochę za późno i tak trochę to idzie powoli, bo już czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał, to w tym przypadku trochę się sprawdza.
Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku Gwiazdozbioru i z wielką radością chcę powiedzieć, że dzisiaj naszym gościem jest znany i lubiany aktor, a nie tylko aktor, Piotr Zelt.
Dzień dobry.
Dzień dobry Panie Piotrze. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i konstatuję, że jest Pan w doskonałej formie.
No bardzo mi miło usłyszeć taką opinię. Czuję się nieźle, jak na swoje lata. Także no, bardzo mi miło, że pani tak mnie postrzega.
Tak, postrzegam, bo ja już jestem bardzo tak jesiennie, już po grypie, a pan właśnie taką całe zdrowie jeszcze
przed
lato,
grypą.
Znaczy przed grypą, jeszcze lato w panu jest, a we mnie się już przełamało, cytując klasyka. Panie Piotrze, ale też rozumiem, że humor, bo będziemy, dopisuję, bo będziemy dzisiaj oczywiście rozmawiać z panem jako aktorem, ale też osobą no, zdecydowanie zaangażowaną tak w sprawy polityczne, a nawet w jakiś sposób no, uwikłaną, tak? No bo też i o sądzie porozmawiamy, więc jeśli pan pozwoli trochę na początku, chociaż w tym programie rzadko mówimy o polityce, ale teraz jakoś moment jest szczególny. Proszę powiedzieć, co ze swojej strony, co pana cieszy, co pana niepokoi?
Cieszę się, że udało się zjednoczonej opozycji wygrać te wybory. Niezwykle jestem poruszony frekwencją i tym, że ponad 70, prawie 71% młodych, tych najmłodszych wyborców poszło do urn. Coś niebywałego się wydarzyło. Ja nagrałem nawet taki krótki spocik mówiący o tym, że do ostatnich wyborów, znaczy władzę wybrało 8 milionów tak wyborców, że trochę chyba coś jest nie tak.
Przy poprzednich, tak?
Tak, przy poprzednich wyborach. Żeby no, tak mały procent populacji wybierał władzę w kraju, w środku Europy. Teraz to się odmieniło, no i rzeczywiście niezwykle mnie to cieszy. Co mnie martwi? Martwi mnie... staram się nie martwić na razie, ale mam nadzieję ogromną, że nie dopadnie nas polskie piekiełko i że wewnątrz tej zjednoczonej opozycji jeszcze cały czas, czyli tych trzech ugrupowań, które wspólnie zawiążą, mam nadzieję, koalicję rządzącą, nie dojdzie do jakichś kłótni, nieporozumień, przepychanek. Chciałbym, żeby byli zgodni, żeby się wspierali wzajemnie, tak jak to było w kampanii, bo w kampanii rzeczywiście widać było takie tak wsparcie wzajemne.
No tak, no a tutaj już właściwie można powiedzieć, pierwsze rysy się już pojawiają, jeśli chodzi o te sprawy światopoglądowe, jak zwykle kwestia aborcji, inaczej na to PSL patrzy.
Tak. A
Lewica co innego obiecywała i zawsze postulowała w tej sprawie. Myślę, że właśnie więcej takich rzeczy związanych ze światopoglądem, w jakiś sposób też ideologią pewnego rodzaju, może stanąć tutaj na przeszkodzie do tego, żeby coś tak dalej zgodnie było, no a poza tym też byli zespołem, który miał pokonać wroga, a teraz już pojawi się wróg wewnętrzny, czyli kto tutaj rządzi i też się może tutaj...
Dokładnie.
Kilku samców alfa nam się zebrało w jednym gronie i jednym...
No tak. Nieokiełznane często ambicje poszczególnych polityków, ich apetyty na władzę, na stanowisko, na funkcję i to, że uważają, że im się należy w związku z ich wynikiem wyborczym coś tam.
Tak.
No mogą troszeczkę stanąć na przeszkodzie tego, żeby to był monolit, żeby rzeczywiście ta nowa koalicja rządząca, mam nadzieję, żeby no, zgodnie i konstruktywnie działała na wielu polach, a jest co zrobić, bo demolka, do jakiej doprowadziła władza pisowska w Polsce, no, jest straszna. Jest parę sfer no, bardzo pilnie potrzebujących odbudowania, naprawy. No, całe sądownictwo właściwie zdemolowane, media publiczne, to jest fatalne zupełnie. Sprawy podatku, no, ten Polski Ład, który dotknął właściwie wszystkich przedsiębiorców, ja też mam działalność prywatną. No wiem, jak to wyglądało. No, księgowi zwariowali zupełnie. Nie wiedzieli, jak sobie z tym poradzić. No, kolejne szkolenia przechodzili. No właściwie na każdym polu nastąpił kompletny chaos. I to trzeba teraz bardzo pilnie i bardzo szybko uporządkować. Mam nadzieję.
Może nie tyle bardzo szybko, co jakoś tam dokładnie. Bo
dokładnie, tak. Precyzyjnie. No jak najszybciej, bo to jest w interesie oczywiście Polaków, obywateli, którzy no, należy im się to, żeby to państwo funkcjonowało sprawnie na każdym polu. No, ale kiedy 8 lat temu PiS doszedł do władzy, napisałem wtedy gdzieś w mediach społecznościowych, że nadchodzi czas pogardy. Wydawało mi się, że może trochę przesadziłem w tej mojej opinii. Nie przesadziłem ani trochę. To był czas pogardy. To 8 lat to był czas pogardy. To był czas no, pomiatania ludźmi, społeczeństwem. Jakieś opinii, które kiedyś były w ogóle właściwie niemożliwe. Wydawało się do wygłaszania publicznie. Piętnowania jakichś grup społecznych poszczególnych. Okazało się, że tak jest, że no, zupełnie przerosło rzeczywistość moje obawy. No więc teraz chciałbym móc powiedzieć, że skończył się czas pogardy i oby na trwałe.
Ale panie Piotrze, możemy się też tak zastanowić, że właśnie mówi pan, skończył się czas pogardy. Czy też nie było tak, że wiele osób też z państwa środowiska, właśnie tych osób elit związanych z zawodem aktorów, czy też no, jakby artystycznych, no, wyrażało się o tych osobach, które głosowały na Prawo i Sprawiedliwość, no, też w jakiś sposób z pogardą, jako tych gorszych, głupszych i tak dalej. I myślę, że to trochę też spowodowało, że drugi raz Prawo i Sprawiedliwość wygrało.
Nie wiem, czy to spowodowało.
Jakimś czynnikiem było może.
No, może było jakimś tam czynnikiem. Być może, natomiast myślę sobie tak, że no niestety takie są prawidła, powinny być prawidła w świecie, że osoby no jednak szczególne, wybitne, lepiej wykształcone, o większej wiedzy, o większych kompetencjach powinny zarządzać krajem. Oczywiście nie zawsze tak jest w praktyce, wiemy, i to nie tylko w Polsce, na całym świecie tak to po prostu jest. No ale oczekiwalibyśmy, że jednak elity w tym sensie intelektualnym powinny rządzić krajem, powinny rządzić innymi ludźmi. Tu od początku tak bardzo tak nie było. No to jest rzeczywiście szczególny przypadek. Jeżeli chodzi o to, o co pani zapytała, czy były te takie wypowiedzi pogardliwe, one były z reguły sprowokowane. W moim przypadku przynajmniej, bo też tutaj nie czuję się zupełnie, że tak powiem, wolny od tego.
No właśnie, może przypomnijmy, dlatego że może nie wszyscy nasi widzowie, też mamy sporo widzów z zagranicy, przypomniało, pan na mediach społecznościowych umieścił tak w emocjonalny dosyć wpis dotyczący rzeczniczki
Straży Granicznej.
Straży Granicznej. Użył pan tam mocnych słów, również chyba pana tata tam się też dopisał i też tam jakoś to było, ale
zdaje się, że tak, ale tak, no, jakby za to nie odpowiadam.
Tak, tak. W każdym razie został pan podany do sądu i też chyba niedawno była rozprawa, prawda?
Tak, tak. Cóż, ja to oceniłem oczywiście emocjonalnie pod wpływem wtedy tej sytuacji, tego, co się działo na granicy polsko-białoruskiej i jak traktowani byli uchodźcy. Ja nie jestem zwolennikiem wpuszczania wszystkich i w ogóle otwarcia granic. To nie o to chodzi zupełnie. Chodzi o dzieci, o kobiety w ciąży, o ludzi starszych, o ludzi po prostu szukających ratunku i schronienia przed grupą Wagnera w Syrii, właśnie tą grupą, na którą, której się tak, która budzi taki postrach i która działała również teraz w Ukrainie i robiła straszne rzeczy. Oni tam też działali. Ci ludzie między innymi przed nimi uciekają. Przed fundamentalistami islamskimi, przed terrorem po prostu, przed wojną. I teraz należy oddzielić ludzi, tych, którzy rzeczywiście, tych tak zwanych emigrantów ekonomicznych i tych byczków młodych, o których cały czas władza pisowska stara się przekonać, że to wyłącznie tacy napływają przez granicę. No nie wyłącznie tacy. Różni ludzie i również rodziny całe, i kobiety, i dzieci. Można ich zatrzymać, zweryfikować, odesłać, jeżeli nie możemy ich zatrzymać w Polsce, albo im pozwolić, dać im azyl. Innych odesłać po prostu. Wypychanie tych ludzi do lasu zimą, w mrozie, wielokrotne zresztą, które jest niezgodne z konwencjami międzynarodowymi, niezgodne z prawem, z konstytucją, z kartą praw człowieka, po prostu jest okrutne, jest nie w porządku.
Jakie słowa pana tak najbardziej zdenerwowały u tej rzeczniczki, że...
Najpierw ironiczny komentarz na pytanie dziennikarki o dzieci z Michałowa, bo to było to słynne dzieci z Michałowa. No, moje ulubione pytanie. To był pierwszy komentarz, pani rzecznik. A później, kiedy dziennikarka dopytywała, co się z tymi dziećmi stało i gdzie one są, odpowiedziała pytaniem, co panią to obchodzi i co pani data wiedzą. Wydaje mi się, że rzecznik, który jest zobowiązany do kontaktu z mediami i przekazywania informacji społeczeństwu poprzez media, ma obowiązek udzielać informacji rzetelnych. I nie wiem, kto tu bardziej obraża mundur. Czy pani rzecznik taką postawą, czy ja, krytykując postawę pani rzecznik? Wydaje mi się, że zresztą mam zdanie na ten temat takie, że tak naprawdę jest to jakby implikacje są inne. To jest sprawa bardziej polityczna. To jest sprawa bardziej obliczona na to, żeby zastraszyć innych potencjalnych krytyków władzy pisowskiej, żeby nie wyrażali takich opinii, żeby nie krytykowali posunięć władzy, służb, które działają, powiedzmy, kontrowersyjnie na granicy, bo będziesz miał kłopoty. To jest działanie na zastraszenie i to jest działanie bardziej polityczne niż faktycznie zarzut obrazy munduru.
Nie. Emocjonalny wypych.
Tak, 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 tak. I tyle, no, na ten temat. Gdzieś po prostu...
Sąd jeszcze nie rozstrzygnął, prawda?
Była sąd pierwsza... nie rozstrzygnął, odbyła się pierwsza sprawa, teraz jest następny termin.
Tam według litery prawa, tam nawet do roku pozbawienia wolności.
Tak, tak, bo to jest obraza munduru, tak? Mm-hmm. No nie wiem, jeżeli się wprowadza stan wyjątkowy, nie wpuszcza się tam mediów, nie wpuszcza się tam ludzi, to jest strefa zamknięta całkowicie. Pani rzecznik jest powołana do tego, żeby informować, co tam się dzieje, powinna to robić rzetelnie i uczciwie. Mm-hmm. Nawet w strefach działań wojennych dziennikarze są obecni, na froncie, a tutaj się ich nie wpuszcza nagle, bo oni co? Oni coś strasznego tam zrobią? Nie. To znaczy, że macie coś do ukrycia, jeżeli coś takiego robicie, szanowni rządzący. No i teraz to się wpisuje wszystko w pewną narrację władzy, prawda? Ohydna konferencja prasowa pana Kamińskiego i Błaszczaka z pokazywaniem jakiejś starej zoofilskiej pornografii i przekonywanie opinii publicznej, czy sugerowanie tej opinii publicznej, że to są zdjęcia dokumentalne odnalezione na telefonach tych imigrantów, którzy wchodzą do Polski, czy wypowiedź pana Kaczyńskiego o imigrantach, że oni roznoszą pierwotniaki i pasożyty. To jest odhumanizowanie tych ludzi. To jest coś, co nie powinno mieć miejsca. Można ich zatrzymać, można ich odesłać w cywilizowanych warunkach do miejsca, z którego przybyli, jeżeli nie mogą tutaj zostać z jakichś powodów, prawda? Bo się okazuje, że to są właśnie potencjalni terroryści albo jakieś byczki młode, które nie zamierzają pracować, nie powinni tu być, prawda? To jest, można to zweryfikować. Natomiast wrzucanie wszystkich do jednego wora, przypinanie im etykiety, że oni są, roznoszą choroby, robactwo, no to w historii już znamy takie przypadki, jak pewne nacje były w ten sposób odhumanizowane i społeczeństwa przyzwyczajane do tego, żeby tych ludzi przestać traktować jak ludzi, a skończyło się wiadomo czym.
Panie Piotrze, jako aktor właściwie, można powiedzieć, ma pan takie swoje amplua. Silnego twardziela raczej, prawda? Tak mi się wydaje z filmów. No, troszeczkę też na zasadzie komediowej.
Tak, tak.
Z przymrużeniem oka, ale też cała pana fizyczność, męskość to powoduje, że jest pan postrzegany jako taka osoba silna. I bardzo byłam kiedyś zaskoczona, ale mile zaskoczona, kiedy pojawiało się takie Piotr Zelt twarzą depresji. I bardzo w otwarty sposób mówił pan o swoich problemach emocjonalnych, związanych akurat z rozstaniem z partnerką.
Tak.
W dość taki drastyczny sposób, ale tuż bez tych didaskaliów. I pan jakoś pomyślał, że należy się z tym podzielić, że nie jest to rzecz, która się należy się wstydzić, tylko...
To przez lata był temat tabu.
Szczególnie dla mężczyzn.
Szczególnie dla mężczyzn, co spowodowało straszne skutki, dlatego że ilość samobójstw wśród mężczyzn jest dużo większa niż wśród kobiet, spowodowanych depresją. Więc uznałem, że kto jak nie ja, między innymi, nie powinien spróbować trochę odczarować ten temat, nakłonić ludzi do tego, żeby szukali pomocy, żeby z tym spróbowali się zmierzyć jak z chorobą, żeby tego nie ukrywali, nie bagatelizowali, żeby środowisko, otoczenie tych osób, które zapadły na depresję, nie lekceważyły tego problemu. I wydało mi się, że kto, jeżeli nie osoba jakoś tam rozpoznawalna, znana, publiczna, nie powinna się tym zająć. Że może jednak zatrzymają uwagę chwilę dłużej na mojej osobie i posłuchają. Może właśnie dlatego, że nie kojarzę się z tego typu problemami, a ten problem mnie dotknął. I że mogę tym zrobić coś dobrego dla ludzi, którzy chorują, zapadli na depresję i często są po prostu z tym zupełnie sami.
Tak, no i mówił pan właśnie i o terapii, i o farmakologii, że właśnie to wszystko jest coś, z czego powinno się korzystać i taka możliwość jest wyjścia z choroby.
Tak, jest Fundacja Twarzy Depresji Nie Oceniam, Akceptuję, prowadzona od lat przez panią Anię Morawską. I tam jest bezpłatna pomoc psychologiczna, psychiatryczna. Udało się rzeczywiście zrobić przez lata bardzo wiele dobrego w tej sprawie. Kolejne edycje, te akcje uświadamiające są kierowane do różnych środowisk. Do kobiet, do mężczyzn, do seniorów, do dzieci i młodzieży, które też, młodzież też zapada często,
bardzo,
ma problemy.
Bardzo,
tak. W ogóle.
10-krotnie wzrosła liczba właśnie wśród młodych osób.
I rzeczywiście z niebywałą satysfakcją i ulgą stwierdziłem, że przez lata to przynosi wymierne efekty. To niewątpliwie daje satysfakcję i nie żałuję w związku z tym, bo miałem oczywiście obawy. W tej chwili się też dzięki temu, tym działaniom wszystkim, ten temat już został oswojony, już nie jest taki tabu, ale na początku, kiedy zaczynaliśmy, to też miałem pewien problem z tym, żeby powiedzieć publicznie o tym, że mam z tym kłopot.
Przyznać się do tej słabości w tym momencie.
Tak, że to jest, że będzie to postrzegane jako słabość. A to nie jest słabość, to jest choroba.
To jest choroba, a przyznanie się do niej jest już jakąś oznaką siły.
Siły, oznaką przyznanie się do tego i mówienie o tym otwarcie jest raczej oznaką siły, nie słabości. Ale rzeczywiście musiałem sobie troszeczkę powalczyć wewnętrznie z tymi obawami, jak będę postrzegany w środowisku. Czy to nie będzie miało wpływu na propozycje pracy moje, że na przykład będę postrzegany jako osoba, która nie będzie...
załamie się, nie przyjdzie na plan.
Tak, nie będzie w stanie wykonywać swoich obowiązków zgodnie z oczekiwaniami, na przykład, prawda? To wszystko musiałem gdzieś tam sobie w środku przezwyciężyć. I to zrobiłem.
I nie odbiło się na...
Nie, nie odbiło pracy? Się, nie odbiło się. No teraz już w ogóle jakby ten temat jest... przez tyle lat nagłaśniany, oswajany, że już to jest traktowane zupełnie, zupełnie inaczej, normalnie.
Jest pan aktorem, można powiedzieć, bardziej teatralnym niż chyba filmowym w tej chwili?
Tak, tak? Zdecydowanie tak, tak. Tak. No, teraz tych okazji do pokazywania się, przed wychodzenie przed kamerą, akurat przez ostatnie lata mam dużo mniej. Natomiast grania w teatrze mam ogromnie dużo. Tak. Jestem chyba w 5 tytułach teatralnych. No, gram po 20 kilka przedstawień w miesiącu. Zaczynamy próby do kolejnej produkcji, do kolejnego spektaklu. To będzie nazywać się, to będzie Rodzinne Piekiełko. Reżyseruje Marysia Seweryn. Wiele sobie po tej produkcji też obiecuję.
Bardzo ładna jest reklama, jest tych wszystkich takich tam dreszczowców, które, które mają być w najbliższym czasie.
Tak, więc też fajna obsada z miłymi, wspaniałymi koleżankami Asią Trzepiecińską, Renatą Dancewicz, Adrianną Biedrzyńską się spotkam między innymi. Ta obsada jest tam dość szeroka, wszystkie role są dublowane. Także tak, tej pracy w teatrze mam dużo. Cieszy mnie to zresztą, ponieważ ja uwielbiam grać w teatrze. Chociaż czasami bywam zmęczony, no bo już nie jestem młodzieniaszkiem takim zupełnie i jakaś taka trasa wielodniowa po Polsce z przejazdami długimi i często granie po 2 spektakle dziennie. Nie ukrywam, że czuję w kościach. Ale nieodmiennie odczuwam również satysfakcję.
Ale też widząc pana na Instagramie, to czy tam Facebooku, że tam jakoś sport i rower i bieganie, tak też? Czy...
Tak, nie, biegać nie. Przyznaję się, nie cierpię.
Nie, no tak.
Natomiast jeżdżę bardzo dużo na rowerze szosowym. W tym roku wyjątkowo mało, ale w ogóle... to jeżdżę dosyć dużo na rowerze szosowym i to uwielbiam. Jestem instruktorem windsurfingu, uczę też jeździć na nartach, jestem na stopień pomocnika instruktora Sitten PZN i czasami uczę jeździć na nartach w szkółce normalnie, bo sprawia mi to wielką satysfakcję. Narciarstwo to jest w ogóle moja wielka pasja, również windsurfing. Także tych aktywności jest sporo. Gram też amatorsko w hokeja, za ten hokej się wziąłem trochę za późno i tak trochę to idzie powoli, bo już czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał, to w tym przypadku trochę się sprawdza, bo to jest wyjątkowo wymagający sport. No i trudno jest to wszystko skoordynować już na stare lata. No ale mamy zamknięte lodowisko. To jest paradoks, że ponad 2-milionowe miasto, Warszawa, ma właściwie tylko jedno lodowisko hokejowe, kryte, z bandami do hokeja, no, takie, no bo tych rekreacyjnych jest dużo, ale do hokeja jest jedno. No i drugie na stegnach pod gołym niebem zimą ewentualnie, na którym można grać. Coś niebywałego zupełnie. No. Mało trochę.
No, mało, zdecydowanie mało. Powiedział pan, że właśnie ten teatr teraz tak często, tak dużo i rzeczywiście mniej pana widać w filmach.
W filmach.
Tak. Był czas, kiedy właśnie i 13 posterunek, takie kultowe, tak. Kultowe rzeczy, Killerzy, to wszystko takie właśnie kino, no charakterystyczne jednocześnie właśnie takie te lata 90., które tak. Miały taki swoisty styl. I co się takiego wydarzyło, jak pan myśli? Bo to też właśnie tutaj w gośćmi są różni aktorzy, aktorki i właśnie za każdym razem to jest jakaś inna historia, że albo ktoś właśnie bardzo dużo ról dostawał i nagle uznano, że właśnie tylko w tych rolach się mieści, a ponieważ się zmienił styl robienia filmów, to już nie potrafią reżyserzy czy producenci pomyśleć sobie, że przecież to jest aktor i on się wcieli w kompletnie inną rolę. Może zagrać psychopata, może zagrać u kogoś uroczego w komedii romantycznej. Tylko, że nie myślisz, że się wkłada w jakieś takie role, potem kończy się moda na pewien rodzaj filmów i koniec.
Tak, moim zdaniem w moim przypadku tak było. To było przez pierwsze lata po 13 posterunku, to było bardzo wyraźnie odczuwalne, że zostałem wpakowany w pewną szufladę. Nie zatrudnimy go, bo on się kojarzy.
No.
Później udało się to troszeczkę te rurę odetkać, tak. I no gdzieś tam jeszcze takie fajne wydarzenia serialowe, jak Szpilki na Giewoncie, czy Dziewczyny z Lwowa, Ludzie Chudego jeszcze wcześniej. To był taki serial, który zbyt długo nie zabawił na ekranach na kanale Polsatu, ale no też był fajną przygodą. I później no, dzieje się czasami tak, trochę to jest wypadkowa wielu rzeczy i trochę trzeba do tego trochę szczęścia, żeby trafić w pewnym momencie na odważnego reżysera, który zobaczy właśnie nas troszeczkę od innej strony, że zaryzykuje trochę, prawda? Bo on może nie być pewien, ale powie, nie no, ma potencjał ten aktor i mogę go obsadzić, bo on to na pewno pociągnie, zagra. Trzeba mieć trochę takiego szczęścia. Może tego szczęścia troszeczkę zabrakło, żeby w pewnym momencie no, trafić na tych ludzi, na których trzeba we właściwym momencie. Ale teraz zrobiliśmy taki film na Podlasiu, też Tajemnica Łuki. I to jest taki film trochę niszowo może
wypróbowany. A to jest do kina? Kinowy?
Tak, to jest film kinowy. Bardzo jestem ciekaw efektu. Dosyć fajny scenariusz. W miłym towarzystwie z Dorotą Chotecką, z Radkiem Pazurą, z białostockimi aktorami Markiem Tyszkiewiczem i Ryszardem Dolińskim, z Martyną Kliszewską w obsadzie. Dość ciekawy scenariusz, fajna praca.
Jaki to jest gatunek?
To jest kryminał, ale z takim lekkim komediowym zabarwieniem. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także no, miałem teraz okazję stanąć przed kamerą trochę. Może w produkcji nie takiej wielkiej, tylko troszeczkę bardziej niszowej, ale jednak.
To może rura się odetka, tak?
Może, może się odetka.
Tak, to coś trzeba było właśnie, jakiejś odwagi. A jakie role są takie, które panu by się marzyło zagrać?
Ja zawsze odpowiadam, takie pytania wielokrotnie się pojawiają w wywiadach, że nie wiem, czy każdy aktor, no mnie się marzy granie rzeczy skrajnie różnych. No, znaczy idealnie by było grać od czasu do czasu farsy, ale trochę i klasyki. I czasami, jak ostatnio z kolegą aktorem rozmawialiśmy, no z tą szpadą gdzieś tam wyjść na scenę i zagrać jakąś klasykę, jakiegoś Szekspira. To się rzadko zdarza w dzisiejszych czasach i zwłaszcza w naszym świecie artystycznym, aktorskim w Polsce. Jednak bardzo jesteśmy gdzieś tam klasyfikowani, że ten jest od komedii i farsy, to już go nie weźmiemy tam do klasyki. Jest to bardzo trudno gdzieś tam złamać, przezwyciężyć, a aktor by tak chciał, prawda?
Aktor by tak chciał i to też niejednokrotnie rozmawialiśmy o tym, że no właśnie... Kino amerykańskie często właśnie mają odwagę, żeby wziąć aktora i ci aktorzy też mają niesamowitą odwagę, żeby tak fizycznie się zmienić,
tak,
przytyć
tak.
do roli, tak. albo schudnąć dramatycznie, tak. albo, zmienić się, albo, grać potwora z pięknej kobiety.
Tak. Albo się wytrenować w jakiś niesłychany tak. zupełnie sposób do
tak.
czegoś tam.
I to są takie role, które są takimi momentami granicznymi w karierze, prawda? Właśnie kiedy się można zupełnie z innej strony
tak.
pokazać i to jest to. A tutaj jakoś rzeczywiście tak się idzie, tak.
Z Bogusiem Lindą, z którym no, miałem okazję i cały czas mam okazję spędzać czas i widzieć się. Pracuję w jego szkole, w jego i Maćka Ślesickiego. Jestem wykładowcą Warszawskiej Szkoły Filmowej. Boguś też właśnie mówił o tym, że w pewnym momencie był potwornie zmęczony tym, że powielają się właściwie propozycje i właściwie tak jakby cały czas miał proponowaną jedną postać do grania, prawie że po tych
tak.
królach, tamtych psach
tak.
i tych
A jednocześnie wcześniej przecież było, no, grał też jakby rolę u Kieślowskiego czy Holland
Dokładnie.
I bardziej neurotycznego intelektualisty.
No, tak. No.
I najpierw jedna, a potem...
Matce Królów
tak,
czy gdzieś tam.
Tak.
Niesłychane możliwości mające aktor, no później nagle to się wypłaszczyło i zaczęły się
powielać. Co ty wiesz o zabijaniu?
Tak, i cały czas w tym schemacie. I to było, zaczął odmawiać w pewnym momencie.
Cezary Pazura też podobno przecież miał też właściwie tak.
Tak, Czarek Pazura miał dokładnie to samo. No wymaga rzeczywiście to pracy, konsekwencji i cierpliwości, żeby to zmienić, żeby to odkręcić. No fantastycznie, jak się komuś uda, no bo są te przypadki takie. No Andrzej Grabowski też nawalczył się chyba mocno.
Tak, żeby, był tutaj gościem naszym.
Żeby to odczarować.
Do kiepskiego wyjść.
Tak, i się jakoś udało przez te filmy Wegi.
Tak.
I
no, nie tylko.
No tak,
tak.
No nie tylko zresztą tak. Wegi. I to jakoś zaczęło fajnie funkcjonować.
No tak, no takimi przykładami skrajnymi to Stanisław Mikulski, któremu nie udało się wyjść ze stawki większej niż życie.
Niż życie, tak.
Nawet trochę pan samochodzik może tam, ale też nie pomogło.
Nie.
I z kolei jak sobie świetnie poradził Janusz Gajos po roli Janka Kosa, gdzie też właściwie można by było powiedzieć, że zostałby wsadzony w tą rolę.
To prawda, ale ile lat minęło, no. Ile czasu to trwało, zanim on mógł odbić od tego w jakiś sposób i zacząć się realizować artystycznie zupełnie w inną.
Też fizycznie, że się zmienił.
Zmienił się fizycznie. To też bardzo pomogło.
Że właśnie, no tak. Przy tyłu zmężnia, można powiedzieć. I to jakoś mu pomogło wyjść z tego roli tego uroczego blondasa Janka Kosa. Co jeszcze w przygotowaniach teatralnych pan ma w najbliższym czasie?
No na razie to, o czym powiedziałem, czyli te próby z Marysią Seweryn, które już zaczynamy,
ale to już,
lada dzień.
Ale to są już próby, bo to już jest, jak widziałem, to jakby zapowiedź, tam jest kilku spektakli, takich z dreszczykiem, tak?
I
to jest...
Terminy już są tego rodzinnego piekiełka ustalone, grania, ale my dopiero zaczynamy próby. Także spektakl dopiero będzie powstawał.
To jak to długo będzie trwało?
No ten akurat to jest kwestia tutaj chyba terminów Marysi, że to troszeczkę jest rozbite na dłuższy czas, więc to w ciągu tam pewnie 2 miesięcy powstanie.
Aha, bo ja myślałam, że to takie właśnie trochę na Halloween jest to taki...
Nie. To tylko konwencja plakatu jest taka,
okay.
Ale to nie, absolutnie nie zdążymy.
Właśnie, to proszę mi powiedzieć, bo nigdy nawet tego tematu nie poruszałam z gośćmi. Właśnie taki proces, ja rozumiem, że nie zawsze on jest równy, ale powiedzmy jest zaplanowany spektakl, I jaki jest to? Dostajecie tekst?
Tak,
dostajecie tekst i jak właśnie to przechodzi i jaki to jest czas i jakie etapy?
W tej chwili się pracuje krócej niż kiedyś, no bo wszyscy
czas to
są
pieniądz.
szybko, czas to pieniądz, prawda? Producent też nalega, żeby to szybko postawić i żeby tę produkcję już wypuścić, prawda? Żeby ona zaczęła być eksploatowana. Zwłaszcza w tych produkcjach prywatnych, komercyjnych, tak jest. No bo w teatrach etatowych to jeszcze tam trochę inaczej, prawda? Zaczyna się od prób czytanych, czyli czytanie, wspólne czytanie obsadą tekstu w obecności reżysera. Wtedy się nanosi ewentualnie jakieś skróty, poprawki, modyfikacje do tego tekstu, czasami adaptację daleko idącą, zmianę gdzieś tam w tekście. To się też zdarza. I zaczyna się później tak zwane stawianie sytuacji, czyli zazwyczaj jest to chronologicznie, czyli zaczyna się od początku sztuki inaczej niż w filmie, gdzie lokalizacje decydują o tym, jak skaczemy po scenariuszu, prawda, że często się kręci początek filmu, później się skacze na końcówkę filmu, później się wraca do środka, gdzieś tam zależnie od tego, gdzie są lokalizacje, jak to wszystko się tam rozkłada. Tu bardziej to idzie zazwyczaj chronologicznie, czyli od pierwszej sceny po kolei ustawia się sytuację, szuka się sytuacji scenicznych, szuka się tych relacji między postaciami, to się buduje. I to jest dosyć długi i taki bardzo proces
psychologiczny też.
Psychologiczny, tak. I on sobie fajnie przebiega. Dlatego jest tak trudno robić później zastępstwo za kogoś.
No tak, bo się nie przechodziło jak proces grupowy.
Się
tak.
Tego procesu.
Tak.
A tu jest ten proces właśnie powstawania sztuki, szukania sobie sytuacji, uzasadnienia dla pewnych sytuacji.
Nawiązywania relacji.
Tak jest, tak. Tego wszystkiego. I to sobie tak idzie, no i aż do końca sztuki. Jak się już zamknie ten proces, no to się później buduje właśnie rytmy. To już jest to doszlifowywanie sztuki, żeby ona już...
I ruch pewno stanęła. Też, już kolejny etap to jest już z ruchem, tak? Bo najpierw jest to czytanie.
No tak, już, ale to już ustawianie tych scen, to już są z ruchem, tak. No. Dochodzą kostiumy później, to jest też bardzo ważne. Dochodzą rekwizyty, których z reguły na początku nie ma, są te podstawowe.
Scenografia jakieś tam. Zaczyna się tak, jakieś elementy scenografii.
Tak, i dochodzi scenografia, która zazwyczaj na początku jest markowana. Mhm. To jest tam jakiś zydel zamiast krzesła, jakiś tam stolik taki ze świetlicy szkolnej zamiast stołu, który ma być w rezultacie. Celowo, i tak dalej. To gdzieś tam zamarkowane są pewne elementy scenografii. A później one już stają na scenie. No to ta końcówka, to tam 7-10 dni ostatnich, no to już dekoracja stoi, aktorzy mają kostiumy i to już wtedy... A to ma ogromne znaczenie, bo inaczej się... Nawet buty mają znaczenie. Zależnie od tego, jaki masz but, inaczej się w nim poruszasz. No, inaczej w Adidasie, inaczej w sztyblecie, prawda?
Nie. Mężczyźni prawie zawsze w spodniach, ale myślę, że dla kobiet jeszcze tak trzeba się...
Dla kobiet to ma ogrom...
Szpilki, spódnica,
czy sukienka,
czy trampki i dżinsy.
Tak. Czy trampki i dżinsy. To ma kolosalne znaczenie, bo determinuje sposób poruszania się. Mhm. Nie, pomaga też często w zbudowaniu postaci.
No tak.
Dlatego ja zawsze proszę szybko o buty. Buty bardzo pomagają.
Pomagają.
Tak. No i to już jest ta końcówka. I wtedy już to wszystko nabiera rumieńców. I często jest tak, że sztuka jest w kompletnej, wydaje się, rozsypce. Do tego ostatniego tygodnia. Że to wydaje się, że nie, to się nie złoży. To
nie
niemożliwe.
Się.
To jest taki bałagan. To się nie uda. I w ostatnie, te później 7 dni, z dnia na dzień, z próby na próbę idzie progres i nagle to się wszystko zaczyna spinać. Aktorzy już są wtedy maksymalnie skoncentrowani. Ja wtedy zawsze mojej Katarzynie ukochanej mówię: Kasiu, teraz jest okres ochronny, bo to jest tydzień przed premierą. Mówię, nie zawracaj, ja już teraz chodzę i z tą sztuką się chodzi. To właściwie człowiek cały czas myśli, cały czas o tej postaci sobie myśli przed zaśnięciem, po obudzeniu się i to się fantastycznie później układa.
A jak to właśnie jest potem z takim, bo to też już nie osoby opowiadają, w pana przypadku, pan mówi właśnie z tą postacią się zasypia i z tą postacią się budzi. Gdzie jest ta taka granica? Czy to nie dochodzi do jakiejś takiej osmozy, że się tą postacią tak trochę staje? Bo to są te dwie różne szkoły. Niektórzy mówią, że się stają, tak? Powiedzmy o Łomnicki, który się podobno czuł, tak? Jak żona jego pisała o nim. Zresztą król Lir umarł. Tytuł książki. A niektórzy mówią, że po prostu tak, schodzi ze sceny, ciach, koniec już, że dobry warsztat polega na tym, żeby nie nosić tej postaci ze sobą, jak płaszcz zdejmować. Jak
jest to nie jest takie proste, to zależy od materiału, bo jeżeli się gra rzeczy, które są gdzieś głębokie, psychologicznie,
emocjonalnie,
gdzie jest przebieg emocjonalny, wyraźny, przebieg psychologiczny postaci.
Czyli jakaś pewna dynamika, która...
Tak, i gdzieś ten przebieg, ta historia gdzieś tam przechodzi. No, od początku sztuki do... Trzeba też pamiętać, że zawsze ta postać, którą gramy, ma też historię przed tym, kiedy ją zobaczymy na scenie, prawda?
Czyli tak.
Musimy sobie wymyśleć to, że ten człowiek, jakie miał dzieciństwo, jakie ma nawyki.
Stworzyć wspomnienia jego.
Wspomnienia, skąd to się wzięło. Na tym to później
fundament
budować, tak. W przypadku tego repertuaru takiego, powiedziałbym, poważniejszego. W przypadku farsy i komedii jest trochę inaczej. Nie ma przebiegu psychologicznego, tylko jest raczej przebieg, jak nazywam, przebieg emocjonalny. Czyli to jest to żonglowanie emocjami. Często w sytuacjach zupełnie absurdalnych, na jakiejś takiej kontrze, która wywołuje komizm w rezultacie. Ale dobrze grana komedia czy farsa jest grana na poważnie. To znaczy te absurdy, musimy w nie głęboko wierzyć. Emocjonalnie muszą być osadzone w postaci. No i wtedy rzeczywiście, to jest może troszkę prostsze o tyle, że wtedy można zamknąć te drzwi za sobą i wrócić do życia
czystym.
Takim czystym, tak. No bo trudno żyć taką absurdalną postacią.
Wciąż cały czas i farsą w życiu mogłaby być drażniąca dla innych. W tym programie mamy taki zwyczaj, że na koniec nasz gość może powiedzieć jakieś credo do widzów, zaprosić właśnie na jakieś spektakle. Oddaję panu teraz głos całkowicie, tak, co by pan chciał powiedzieć.
Drodzy Państwo, Cieszmy się każdym dniem. Myślę sobie, że wszystko idzie w dobrą stronę. Bądźmy optymistami, krytycznymi, ale jednak optymistami. Bądźmy dobrej myśli. Zapraszam na wszystkie spektakle z moim udziałem. Znajdziecie mnie w trzech teatrach warszawskich. W Teatrze Komedia, Teatrze Kapitol i Teatrze Kamienica. Wszystko na K, chociaż Kapitol pisany przez C. No i zapraszam oczywiście na najnowszą produkcję w reżyserii Marysi Seweryn, Rodzinne piekiełko. Premiera będzie w Kinoteatrze Relax. Do zobaczenia.
A ja, panie Piotrze, bardzo serdecznie dziękuję za bardzo interesującą rozmowę. Ciekawy dla mnie był ten właśnie proces, który pan opowiedział, jak powstaje spektakl, jak się tworzy role i te relacje sceniczne. Także bardzo, bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję, jest mi bardzo miło.
No i oczywiście serdecznie państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że również się dobrze państwu słuchało, jak i mnie. Czekam na państwa komentarze i do zobaczenia już wkrótce.